Drodzy czciciele Matki Bożej Fatimskiej, rodzino Radia Maryja zebrana tutaj, w ojczyźnie całej i w każdym zakątku ziemi. Któryż to już raz przybywamy przed oblicze Fatimskiej Pani? Kolejny raz chcemy jej dziękować, poskarżyć się, pomodlić, jak prosiła, za biednych grzeszników. Pamiętamy, że Maryja przyszła do Fatimy, aby nam przypomnieć, że grzech jest dla człowieka śmiertelnym zagrożeniem, że przekreśla jego wieczność z Bogiem. Grzech to nade wszystko postawienie siebie na miejscu Boga i urządzanie świata tak w wymiarze osobistym, jak wspólnotowym, według własnego upodobania. Grzech jest odpowiedzią na pokusę podsuniętą człowiekowi już w raju. Będziecie jak Bóg. Po co Bóg, skoro sam mogę być Bogiem i sam decydować o wszystkim? Bóg cię zniewala, więc poczuj się wolnym. A przecież wolność to nie samowola, to odpowiedzialność. Mówił nam o tym święty Jan Paweł II, gdy nauczał o wolności do, a nie wolności od. Wolność przynagla do czynienia dobra, bo czynienie zła zniewala i czyni człowieka niewolnikiem grzechu. Bóg zaś wspomaga nas swoją łaską, wskazując w swej mądrości, co jest dobrem, a co złem. A dramat zaczyna się wówczas, gdy człowiek zaczyna stosować własne kryteria, odrzucając te Boże. Wtedy swoimi decyzjami może budować swoistą przestrzeń zła, odwodzącą od dobra i będącą glebą, na której wyrasta grzech. stereotypem jest więc, że mężczyzną i niewiastą stworzył ich Bóg, jak mówi Księga Rodzaju. Stereotypem jest to, że płeć to nie kwestia ludzkiego wyboru, ale biologii. Pojawia się pojęcie płci społeczno-kulturowej, całkowicie zamazujące zamysł Stwórcy. Oczywiście nie ma to nic wspólnego nie tylko z Bożym objawieniem, ale i ze zwykłym, zdrowym rozsądkiem i nie trzeba być człowiekiem wierzącym, aby to stwierdzić. Edukowanie w tym kierunku młodego pokolenia już od przedszkola oznaczać będzie totalne przebudowanie świadomości w duchu pogańskim, tak jak dzieje się to w niektórych krajach Europy. A co będzie ze stereotypowym, czyli normalnym modelem rodziny? Ludzie o pewnym zasobie kultury intelektualnej to widzą, ostrzegają i rzeczywiście, by użyć słów klasyka, trzeba być ślepym, by tego nie widzieć. Niepodpisanie tej konwencji miało być hańbą międzynarodową, a stało się hańbą domową, kolejną. Interesujące, że podpisania konwencji odmówiły Niemcy i o żadnej hańbie tam nie słychać. Pytam więc rządzących, jakich środków zamierzają użyć dla wykorzenienia Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie, którym zwracał uwagę, że dziś mówi się jedynie o in vitro, zaś nic o naprotechnologii. Bezpieczności całkowicie bezpieczna. W Polsce działa kilka klinik naprotechnologii, między innymi w Poznaniu, Lublinie, bodajże w Gdańsku i Białymstoku. W klinice poznańskiej, jak pisze ksiądz arcybiskup, po pierwszym roku jej działalności ze 141 par, które podjęły leczenie, już 47 spodziewa się dziecka. Koszt 600 zł. In vitro od kilku do 10 000 zł. Lokalna telewizja poznańska wedle słów księdza arcybiskupa nie godzi się na propagowanie tej metody. W oświadczeniu czytamy: okazuje się, że są tematy zastrzeżone, o których nie robi materiału publiczna telewizja. Świadczy to o tym, że mamy do czynienia z grą interesów, że nie chodzi tylko o dzieci, które mogą się urodzić także dzięki naprotechnologii, która jest autentycznym leczeniem bezpłodności. Czy naprawdę nie ma dla nikogo znaczenia, że przy zapładnianiu in vitro ginie kilka istnień ludzkich, o które Bóg się upomni? A może rodzice pragnący dziecka udaliby się do takiej kliniki, gdyby o tej możliwości zostali uczciwie poinformowani? W miejsce manifestowanego przez rządzących ideologicznego zacietrzewienia i emocjonalnego pochukiwania na adwersarzy. Gdzie tu elementarna uczciwość? Profesor medycyny, specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i laboratoryjnej, a więc nie biskup, ani ojciec Tadeusz, profesor medycyny. Tak mówi o rządowym projekcie ustawy o in vitro. Cytuję. To bardzo zły projekt i czegoś gorszego nie potrafię sobie wyobrazić. Anachroniczny, ignorujący całkowicie współczesny stan wiedzy z zakresu biomedycyny, genetyki, biologii molekularnej. Ale widać, że naszych decydentów takie opinie nie interesują. Nie łudźmy się, kochani. Za procedurą in vitro stoją potężne grupy interesu. I trzeba by pytać, idąc w ślad oświadczenia księdza arcybiskupa, czy chodzi jedynie o dzieci, czy o ideologię? O dzieci, czy o zyski pewnych potężnych i wpływowych lobby? I nie wystarczy w odpowiedzi demagogicznie oskarżać przeciwników o piętnowanie dzieci poczętych metodą in vitro, bo to jest obrzydliwe. A jeśli rządzący mają intelektualną odwagę, niech umożliwią prekursorowi tej metody w Polsce wyjaśnienie rodakom, dlaczego zrezygnował z jej stosowania i dlaczego stał się jej przeciwnikiem. Stać ich na to? Wątpię. Tak jak nie stać było publicznej telewizji na pokazanie szczecińskiego Marszu Świętości Życia. 20 tysięcy przeważnie młodych ludzi, młodych małżeństw, wiernych Ewangelii, manifestujących pogodnie swoją wiarę. To zbyt dużo dla resortowych dzieci. Obraz takiego kościoła nie mieści się w ich standardach. Mógłby być przecież zaraźliwy. Nie po to zakłamuje się rzeczywistość, by ją potem odkłamywać. A tak na marginesie, dlaczego tylko w Szczecinie i Warszawie, kościele młodzieży, młode małżeństwa, dynamiczny, młody kościele, pogodny i radosny, wyjdź na ulicę Gdańska i Krakowa, Wrocławia i Lublina, Białegostoku i Poznania, Jarosławia, Koluszek, Jeleniej Góry i gdzie tam jeszcze. Zmuście telewizję publiczną, by przestała być ślepą na rzeczywistość religijną także. Nie czekajcie na instrukcje z góry. Niech to będzie spontaniczne i wasze. Kocham Kościół. Kocham Jezusa. Kocham Maryję. Próbujcie. Ale też to tak na marginesie. Warto zapytać o to parlamentarzystów, kiedy będzie ustawa o naprotechnologii. Bowiem kliniki stosujące tę metodę nie dostają ani grosza od państwa. Tylko takie pytanie nie ma też wielkiego sensu, bo sam z ust wiceministra zdrowia słyszałem w telewizji, że nie ma czegoś takiego jak naprotechnologia. No nie ma i już. Ostatnia sprawa to pigułka wczesnoporonna, ogłoszona niemal jak zdobycz stulecia. Mogą ją kupić 15-latki bez wiedzy rodziców. Ale 15-latki przecież mogą ją kupić także 13-latkom. A czemu nie? Będziecie wiedzieć, co robią wasze pociechy po szkole, na wycieczce, na imprezie? Nie będziecie. Władza o to zadba. A za kilkanaście lat Jeżeli nie zareagujecie, podziwi mnie ta cisza od Bałtyku po gór szczyty. Ta senność, jeśli nie zareagujecie, za kilkanaście lat nie poznamy samych siebie. Po co mówić wtedy o grzechu, o zbawieniu i potępieniu? Po co pierwsza spowiedź i kolejne? Po co nakładać sobie jakieś moralne więzy, skoro jest piguła? To postęp czy deprawacja? Tak, to jest deprawacja w majestacie prawa. To wszystko, kochani, pozostawione samo sobie, zrobi nas, z nas to, co zrobiło z katolickimi społeczeństwami na Zachodzie. Więc pytam, czy chcecie przed Bogiem odpowiadać za grzech zaniechania? Będziecie tak milczeć i się przyglądać? Kto się nie sprzeciwia złu, jest tego zła współwinien. Mamy dziś, kochani, jak mówił jeden z księży biskupów, do czynienia z pełzającym zapateryzmem w polskim wydaniu. To taki pan, który wywrócił w Hiszpanii wszystko do góry nogami. Polski Zapatero ma wiele twarzy. I wiele z tych twarzy deklaruje wiarę, przystępuje do Komunii Świętej, kłania się świętym obrazom, a potem idzie, robi swoje i woła: rodacy, nic się nie stało. Mówił wczoraj na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Gądecki o schizofrenii duchowej polityków katolickich, o fałszu, jaki wynika z faktu przystępowania do Komunii Świętej i realizowania wszystkiego tego, co nie jest zgodne z nauczaniem naszego Zbawiciela. I wszystko to, kochani, o czym mówię, ta nawała, taka cicha, mówiłem wczoraj, jak tlenek węgla, nie widać, nie czuć, taka dyskretna, plasterek po plasterku, bo gwałtownie mogłoby wzbudzić opór. A tak pomalutku jakoś się może da. To wszystko dzieje się w roku świętego Jana Pawła II, roku ogłoszonym przez polski parlament. Zapewne tak dla osłody, na zasadzie Panu Bogu świeczkę i Brukseli ogarek. Więc pytam katolickich parlamentarzystów, premierów, prezydentów, tych, do których się to odnosi, bo nie do wszystkich, tym dzielnym cześć i chwała. A tych drugich pytam, po coście podnosili rękę za rokiem świętego Jana Pawła? To była bezmyślność, kpina czy bluźnierstwo, czy wszystko naraz? Tego nauczyliście się od świętego Jana Pawła II? Tego was nauczał? Taki honor mu czynicie? O pigułki dla dzieci cudzych walczył? Oczywiście, można bałamutnie wołać: jestem za życiem, więc jestem za in vitro. Tylko że święty Jan Paweł II był za życiem, ale był przeciw in vitro. Można głosić, że jeśli idzie się do pracy, sumienie należy zostawić w domu, a jeśli nie pozwala ono wykonywać zawodu, należy zmienić zawód. Tylko, jakie to straszne, jakie przerażające. Nie przeraża was to? Czy człowiek prawidłowo wewnętrznie uformowany może głosić takie niedorzeczności? Z sytuacja jest wyjątkowo groźna, a ja powtórzę, mam wrażenie, że moi rodacy śpią. Więc pytam, co musi się jeszcze stać, byśmy powiedzieli dość? A może nam to obojętne? A może nam się to podoba? Słyszę nieraz, bo najważniejsze, żeby spokój był. Jeszcze nam, kochani, ten spokój w cudzysłowiu kiedyś bokiem wyjdzie. I nie wystarczy wysłuchać medialnej propagandy. Bóg dał nam rozum i możliwość poznawania prawdy, a zawiniona niewiedza jest też grzechem. I tylu nas jest, wspaniałych ludzi, młodych, starszych, prostych, uczonych. Tylu nas jest. Młode małżeństwa katolickie, patrzyłem na ten marsz w Szczecinie. Ile tam entuzjazmu, ile wiary. Ludzie wierni Ewangelii i Kościołowi. Przecież nas są miliony i gdzie wy jesteście? I na co wy czekacie? Tak trudno się zorganizować, wyjść ze swej skorupy, podać sobie ręce i powiedzieć: Polska jest nasza. Pomyślmy o tym. Nie czekajmy na cud, bo bez nas się nie stanie, a stać nas na cud. W czasie odstępstwa narodu wybranego mężny prorok Eliasz, zebrawszy lud, rzekł: jeżeli bożek Baal jest waszym Bogiem, służcie Jemu. Jeżeli Pan zastępów, idźcie za Nim. Dziś to samo trzeba mówić tu nad Wisłą. Chyba już dość tej zabawy w katolicyzm. Dość tego żenującego mędrkowania: jestem katolikiem, ale co? Bzdury. Prosił nas święty rodak, byśmy sami nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. I co? Będziecie pozwalać na wszystko tylko dlatego, że twórcy ustaw bezbożnych przystępują do Komunii Świętej? Każdy dziś zdaje egzamin z wiary. Biada twórcom ustaw bezbożnych, woła prorok Izajasz, a wielki prymas August Chlond dodaje przestrogę: niepodobna bez kary wznawiać pogaństwa w epoce odkupienia. Niepodobna bez kary wznawiać pogaństwa w epoce odkupienia. Gdy lud wybrany, niepomny ostrzeżeń proroków, wznawiał pogaństwo, przyszli Chaldejczycy, zburzyli święte miasto i oprowadzili lud do niewoli wśród jęku i płaczu. Chcecie Chaldejczyków? A cóż z Chrystusowym? Biada gorszycielom. Nie drżycie, politycy, to zadrżycie. A ty, bracie, siostro, nie drżysz? A tak w ogóle to nie ma ważniejszych spraw w Polsce? Kolejny milion ludzi chce opuścić ojczyznę, nie mogąc dopatrzeć się owego tak firmowanego złotego okresu. Może już dość tego gadania o złotym wieku i niebywałym szczęściu. Może by coś zrobić dla tych ludzi, bo to gadanie ubliża milionom bezrobotnych i setkom tysięcy niedożywionych dzieci. Może by dla nich coś zrobić, zamiast, powtórzę, faszerować cudze dzieci trującymi ducha i ciało pigułkami. I zapyta ktoś, co to wszystko ma wspólnego z Fatimą. 13 lipca 1917 roku Matka Boża odsłoniła dzieciom fragment piekła. Opowiada siostra Łucja, słuchajmy raz jeszcze. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze ludzkie w postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postaci były wyrzucane z wielką siłą wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz grozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy. Oczywiście na dźwięk słowa piekło, diabeł, można wzruszyć ramionami, można tarzać się ze śmiechu, ale warto pamiętać, że kto neguje istnienie piekła, ten czyni Boga kłamcą. Uważajmy. Kościół wsłuchany w słowa Zbawiciela i przejęty orędziem Maryi wypełnia swoje posłannictwo, a jest z nim prowadzenie dusz do zbawienia i wskazywanie na to, co temu celowi zagraża. Wspomniane przeze mnie zjawiska, budowanie owej prawnej przestrzeni zła, zbawieniu człowieka zagraża jak najbardziej. I tak jak dobre prawo ma swój walor wychowawczy, tak złe prawo deprawuje i można w sposób administracyjny, odgórny, przez mętną propagandę i presję zabić w człowieku wrażliwość na Boga, na grzech, na wieczność. Można uczynić go niewolnikiem własnych słabości, a jak łatwo wtedy się rządzi. Dlatego skądkolwiek zagrożenia by nie pochodziły, czy pochodziły, należy nazywać je po imieniu. Szkoda tylko, że o tym wszystkim nie można normalnie dyskutować wobec arogancji, manipulacji i kłamstwa, jakich nieustannie doświadczamy, ja już się duszę w tym wspaniałym świecie złotego wieku. Duszę się. Kłamią o konwencji, kłamią o in vitro, kłamią o pigułce, tak jak i kłamią o Smoleńsku. Pamiętamy w tym kontekście, ile pomyj wylano na profesora Chazana, czy teraz po decyzji prokuratury ktoś z tych oszczerców ze świata polityki, mediów, wykrztusi z siebie to krótkie przepraszam? Szczerze wątpię. Nie przeskoczą siebie. Komu się służy kłamiąc? Czy kłamie się, by osiągnąć dobro? A któż jest ojcem kłamstwa? Więc kochani, bierzmy różaniec do ręki, a deprawatorom powiedzmy dosyć, chyba że nam wszystko jedno. Tylko pamiętajmy, Wieczność czeka, a tam żaden uczony bełkot nie zrobi już kariery. Pomóż nam więc, Matko, ocknąć się w czas, a zakłamanym i tchórzliwym wyproś ducha prawdy i cnotę męstwa. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Amen.